Kontestacja.
I witamy serdecznie. To jest wydanie główne w kontestacji. A dzisiaj mamy 9 maja 2022 roku, Dzień Pobiedy, Dzień Zwycięstwa w Rosji i o tym na pewno będzie, ale będą też inne tematy. A witają się z wami Marek Zemsta.
I powiedzcie, czy nas dobrze słychać. Marcin Hugo-Kosiński po dwóch tygodniach z powodu zadarzenia się różnych rzeczy. Witam was niezwykle serdecznie. Cześć.
I już za chwilę powiem wam, jak do nas zadzwonić, bo na żywo, jeżeli nas oglądasz, to jest oczywiście zawsze taka możliwość. Wracamy za chwilę. A żeby do nas zadzwonić, to wystarczy wybrać numer, a w zasadzie adres zadzwońkontestacja.com, który za chwilę się na dole pojawi. O, ciach, już jest. Zadzwońkontestacja.com. A jeżeli byście chcieli rzucić napiwek i napiwek, jeżeli wrzucicie w wysokości minimum 10 zł, to się pojawi na przykład tak, że będziemy słyszeli i wtedy będziecie mogli też.
Anonimowy Mateusz. 10 zł. Kontrolerzy z ukraińskich lotnisk szukają pracy. Mamy 100 na jednego darmozjada.
O, i tak można sobie skomentować również to, co się dzieje w audycji. Także zapraszamy do tego. Zadzwoń kontestacja.com. Tam nie ma rejestracji, tam nie trzeba podawać żadnych danych i można z każdej platformy i z telefonu i z komputera wejść i być tutaj z nami i świetnie być słyszanym, także zapraszamy do tego, a w tej chwili nadajemy do was na Facebooku, YouTubie i na Twitchu. W zeszłych tygodniach próbowaliśmy również na Audacity, ale niestety tam jakość, prędkość pozostawia wiele do życzenia, więc wracamy do Twitcha i w ten sposób do was nadajemy, a później oczywiście jesteśmy dostępni na wielu innych platformach MP3, również takich jak Spotify, Podbean, to wszystko później tam wyświetlę, ale to tyle z mojej strony. Od czego zaczniemy, Hugo?
No właśnie się zastanawiam, widzę, że już ludzie się zaczynają gromadzić, ja wiem, że to chwilkę potrwa, jako że mieliśmy lekką przerwę w ostatnim czasie. No ja czego by tutaj ciekawiego zacząć? Mam pewien dylemat tutaj, bo jest tyle różnych dziwnych, małych i dużych rzeczy, ale zacznijmy od tych małych. Dopłaty we Francji, ponieważ wszyscy kochamy i lubimy, to są czasy elektrycznego napędu na wszystko. Jeżeli nie wiesz, co jest dobre, to już wiesz, co jest dobre, wystarczy włączyć telewizję. Dobre są napędy elektryczne i dobre jest nieużywanie plastiku. Na przykład dzisiaj był news, że kolejny wieloryb został wyłowiony, który miał w brzuchu plastik i dlatego plastik jest niedobry i musimy pić z papierowych słomek. Wobec tego to są dwie rzeczy, które są taką religią dzisiejszą. Więc w ramach tej religii we Francji tamtejszy Emmanuel Macron zaproponował wprowadzenie programu samochód elektryczny za 100 euro. I to myślę, że to jest jakiś taki... Tak jest, to jest taki gdzieś tam... No. Dziękuję. To jest gdzieś, myślę, że jakaś taka socjalistyczna ideologia, to 500 zł, nie? To 100 euro, to myślę, że to jest tak mniej więcej podobnie, że wszyscy socjaliści wszystkich krajów, łączcie się, róbmy wszystko za 500 zł, róbmy wszystko za 100 euro. Mniej więcej to jest to samo. Więc program jest taki, żeby wprowadzić dopłaty do samochodów, żeby nie trzeba było ich kupować, czyli żeby ich wypożyczyć po prostu. No, najem długoterminowy. Nowy. I no jak wiadomo, znaczy może jak nie wiadomo, nie wiem, czy każdy wie, że jeżeli sobie weźmie auto na przykład w leasingu albo w kredycie, no to zależy od rodzaju tego auta i tak dalej, no to jest to tam wydatek właśnie kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Tak Jeżeli jest to właśnie taki nie leasing, czyli taki wynajem i to jest takie trochę podobne, ale tak nie do końca, czyli że się wynajmuje takie auto, no to to jest stosunkowo droższe, więc chodzi o to, żeby to wynosiło 100 euro, no to mało, szczególnie za elektryka, który jest, jak wiadomo, elektryczne auta są droższe przynajmniej o kilkadziesiąt procent, a często o kilkaset procent. No i gdzie jest haczyk oczywiście? No haczyk jest w każdym działaniu nierynkowym, ponieważ ceny, być może jeżeli ktoś nie lubi cen i być może ktoś nie lubi pieniędzy, bo myśli sobie, że jest wszystko drogie i tak dalej, no to jednak ceny są na tyle potrzebne, o może się trochę zmniejszę, ceny są na tyle potrzebne, że wyznaczają komu jest potrzebne dane dobro. Więc w przypadku, kiedy pan Emmanuel Macron z Francji nie chce uwzględniać cen, ponieważ dla niego, dla każdego socjalisty cena to jest coś złego i należy dawać ludziom dobra na podstawie innych jakichś wartości, kwantyfikatorów, ponieważ nie każdy może mieć auto. No niestety, nie każdy może mieć auto. Wobec tego,
nie każdy chce mieć auto. Dużo młodych ludzi nie chce.
Też na przykład, albo nawet ci, którzy mogą mieć auta, to się ich pozbywają, żeby ich nie mieć, ponieważ to generalnie droga zabawka jest, szczególnie w dzisiejszych czasach. No to teraz Francja stworzyła sobie nowy problem do rozwiązania, mianowicie komu się to auto należy i teraz państwo tam rozstrzyga, że urzędnik ma mieć prawo do weryfikowania, kto powinien danym autem ile jeździć. I teraz będzie wielki problem narodowy, że urzędnik będzie musiał się zastanawiać, czy aby na pewno tobie jest potrzebne to auto, czy dojeżdżasz do pracy, czy sam dojeżdżasz, czy w poniedziałki ci jest potrzebne, czy na przykład tylko we wtorki, a może tylko po 17, a może do 17, a może w godzinach szczytu, a może po szczycie. I to trzeba będzie wszystko rozstrzygnąć. I to jest fantastyczna wiadomość dla państwa Francja. Kolejne tabuny urzędników będą zatrudnione, żeby rozstrzygnąć ten problem, żeby kolejne 500+, dostał lud. Tym razem no my dostajemy 500+ tylko dla dzieci, oni już dostają na elektryki. To na początek.
Czyli to 100 euro, bo żeby tutaj było dobrze zrozumiane, 100 euro po prostu to jest koszt, jaki ponosi Francuz za miesiąc wyposażenia tego samochodu, tak?
Tak, znaczy jakby tak. Celem tego programu jest to, żeby ten, no bo wiadomo, że wypożyczenie elektryka, czy w ogóle auta jakiegokolwiek miesięcznie kosztuje więcej niż 100 euro, żeby obniżyć.
No, powiedzmy, że 300 euro dałoby radę. Jakiś taki bardzo mały Zoe, taki jest Renault Zoe, to taki malutki samochodzik, no to może powiedzmy, że te 300 euro by się zamknęło dzisiaj, oczywiście dzisiaj, bo pamiętajmy, że ceny rosną w zastraszającym tempie. Jestem też po wyborze auta firmowego i to są ogromne wzrosty w stosunku do grudnia na przykład. To jest 20 parę procent. No i tych samochodów nie ma, jest ich coraz mniej. A jak będzie dopłata, a jak będzie 100 euro, no to będzie ich jeszcze mniej, no bo wszyscy się rzucą i po prostu braknie wszystkich komponentów i nie będą wyrabiać. Więc jeżeli to ma być w ten sposób, to strasznie źle wpłynie na to. I no i co? No i jak to jeszcze zwykle z dopłatami bywa, ceny będą oczywiście dostosowane do tych 100 euro, a więc i jakość będzie dostosowana do tych 100 euro, żeby wszyscy się tam zmieścili, żeby te dopłaty zmieścić, no bo pewnie te, powiedzmy, 200 rząd dopłaci, 100 obywatel tak wrzuci, więc to będzie się musiało w tej stricte cenie trzymać i ta jakość będzie dostosowana, więc nie będzie to ładnie wyglądać.
Tak jest. Ja może rzeczywiście się nieprecyzyjnie wyjaśniłem, że no jakby Francja, państwo, budżet francuski, czyli chce okraść podatników na jakąś sumę, to jest oczywiście więcej niż 500 zł, więcej niż 100 euro, jak wynika z obecnych cen, z obecnych dzisiaj, po to, żeby właśnie gdzieś ten marketingowy przekaz poszedł, że 100 jest gdzieś tam dla użytkowników. No jakby religia elektryki, która no, trzyma się dobrze. Widzę, że wojny żadne nie przeszkadzają, jakieś dramaty na rynkach ropy, gazu, innych energii, w ogóle cen energii
no,
jako takich.
Na plus bardzo. Wiesz co, no fajnie jednak nie kupować ropy od Rosji, tak?
No, fajnie. No, zawsze fajnie. No, i co?
To jest też taniej. Jest też coraz taniej, bo jeżeli spojrzymy na ceny benzyny, to ta energia elektryczna dużo taniej wychodzi.
Czy ta elektryczna, tak?
No tak, elektryczna, tak.
No to po co to wspierać państwowo?
No też się zastanawiam, bo na przykład w Polsce jest program dopłat pod tytułem Mój Elektryk. No. I ten program Mój Elektryk to jest, uwaga, 18 tysięcy złotych, chyba że ktoś się zadeklaruje, że będzie jeździł minimum 15 tysięcy kilometrów rocznie, no to wtedy może być do 27, ewentualnie może jeszcze być tak, że jest karta dużej rodziny, to też wtedy może dostać 27 tysięcy dopłaty, no ale tak jak mówię, te auta są dużo droższe, więc to głównie starcza na trochę lepsze siedzenia i może czujnik parkowania na przykład.
No więc właśnie, może tutaj przejdźmy jeszcze, zanim cię jak razie ty powiesz, bo to bardzo ciekawy temat tutaj wywołałeś odnośnie właśnie tego, że ropy nie będziemy kupować, więc to jest lepiej tej złej hiszpańskiej, złej rosyjskiej ropy, bo dzisiaj informacja bodajże chyba z dzisiaj dokładnie, z poranka, że Tokio, czyli Japonia, postanowiła dołączyć się, znaczy tak przynajmniej taki news poszedł, powiedzmy to jest właśnie kontrowersyjne, o dołączeniu się do embarga na rosyjską ropę, a właśnie, czyli że już nie chcą rosyjskiej ropy teoretycznie, znaczy przynajmniej wiesz, fajny dział marketingu puścił informację, aha, miałeś powiększyć, ale no, to tak naprawdę nie do końca jest, że oni tak powiedzieli, że nie chcą tej rosyjskiej ropy, tylko powiedzieli, że no właściwie byłoby nie chcemy, ale tak dokładnie ile i kiedy i w jakim trybie i tak dalej, to się ustali dopiero, nie? I to przypomnę, że to mówi gdzieś tam jeden z najbogatszych krajów na świecie. I teraz moje pytanie jest takie. Czy Polska, która bogatym krajem nie jest, może nie jest też biednym krajem, ale też nie jest bogatym krajem, czy ona powinna, bo to jakby temat się przewija już od dłuższego czasu, czy oczywiście strasznie moralne jest oczywiście nie wspierać spółek naftowych, rosyjskich i tak dalej. No niemniej, czy aby na pewno powinniśmy wybiegać przed szereg, że powinniśmy my finansować tutaj, alleluja, fajnie, że ropa jest za, fajnie, że benzyna jest za 8 zł na stacjach benzynowych prawie. Nie? Super, super sprawa. No tylko chcemy czy nie?
No to jest bardzo dobre pytanie. No bo oczywiście w idealnym świecie byłaby na każdej stacji do wyboru, tak jak w innych przypadkach produktu, tak? W sklepie są produkty oznaczone, że są z jednego kraju, z drugiego i jakoś tam konsument może świadomie sobie wybrać, że danego kraju nie chce wspierać i nie kupuje, okej? Okay? Mówiliśmy wiele razy o patriotach lokalnych, którzy mówią, że tylko polskie kupują, ale no właśnie, może nie chcieliby rosyjskich. Ja bym na przykład nie chciał i unikam chodzenia, no bo jeszcze zostały nam takie sklepy jak Leroy Merlin, Auchan, gdzie wiemy, że te sklepy nie zrezygnowały z handlu z Rosją i świadomy konsument decyduje albo do niego idzie, albo nie. I rzeczywiście dużo ludzi tak zrobiło, bo z tego co widziałem 20% spadły obroty tych sieci, ale no, na stacji tak nie ma. Na stacji ktoś decyduje, jest jeden zbiornik, do tego zbiornika trafia jakieś tam paliwo, no ale może powstałyby, słuchajcie, stacje, które by na przykład tak mówiły. Ja bym był za tym, żeby po prostu była jakaś stacja, która mówiła, u nas nie ma ropy, u nas nie ma paliwa z Rosji i przyjedź do nas. To powinien być jakiś taki świadomy, no i byłoby pewnie drożej, prawda? Natomiast no, zmuszanie takie trochę przez rząd, niedobrze to widzę.
Tak, bo to jest takie super patriotyczne, nie? I to jest jakby świetnie, jakby się, znaczy jakby, zupełnie jakby Polska była Stanami Zjednoczonymi, jakimś takim kluczowym krajem, gdzie jeżeli zakażemy, Polska zakaże tutaj importu i eksportu swoich towarów, ich towarów, to Rosja padnie, nie, już bankrutuje i tak dalej. No tak się nie stanie. No, Polska nie jest głównym krajem na świecie, a strasznie wybiega przed szereg. Nie? Ja wiem, że jest super patriotyczny, ale może fajnie jakby każdy decydował o swoim portfelu patriotycznie sam.
No nie by było, no, też ja mogę sobie wyobrazić, że są ludzie, którzy z tego powodu na przykład będą mieli jakieś problemy finansowe. Nie? No, bo to fajnie się mówi, jak po prostu mamy jakiś tam komfort życia i z czegoś tam zrezygnujemy, może niewielkiego komfortu, ale no, są na pewno ludzie, którzy no pali chute paliwa, bo to oczywiście wpływa na ceny w sklepie, ale przyjdzie, prawda, ten okres grzewczy, zrobi się zimno, no i co, nie mając węgla tańszego z Rosji, nie mając gazu, może to dla nich być naprawdę ciężka sytuacja, nie? I dlaczego jakby za nich decyduje się odgórnie? To jest takie pytanie, może kontrowersyjne, no ale warto chyba je zadać.
No tak, bo warto je zadać, że jeżeli na przykład tak, jeżeli inne kraje się tak za bardzo się nie kwapią specjalnie, no to ich kwestia ich urzędników. No dobra, no kwestia no, jakby...
A myślę, że to nie takie proste, ponieważ mamy monopol rafinerii i ich technologii, które są państwowymi molochami. No właśnie, to może właśnie z tego wynika, że na jakimś etapie ktoś zdecydował, że całe paliwo musi robić państwowy moloch, że nie może być konkurencji w sektorze paliw, że jest to strategiczna, tak? Że wiele razy o tym słyszeliśmy, branża i z tego powodu wszyscy albo nikt. No i tutaj biedni dostaną po łapach, a my też nie mamy wyboru, mimo że byśmy nawet chcieli. Ja właśnie też z tego powodu tutaj zainwestowałem w solary, w panele na dachu i jakby uważam, że to jest mój wybór, nie? I jakieś tam pieniądze w to włożyłem, ale nie chciałbym kogoś zmuszać, że na przykład odcinamy mu gaz, bo nie ma już. A w ogóle gdzieś ktoś mi mówił, że były już przypadki, że brakowało w niektórych gminach gazu właśnie po tej decyzji, że tutaj przykręcają kurek. Więc nie jest tak pięknie, jak rząd opowiada.
Tak, to była kwestia, jeżeli chodzi o jeszcze, no, o te rosyjskie spółki tak zwane i o ich embarga, jeżeli chodzi o Polskę, ale to może za chwilę o nich.
To zróbmy może przerwę i zaraz wrócimy do Was z kolejnymi newsami. A to jest wydanie główne w kontestacji. Zadzwoń.kontestacja.com. W ten sposób możesz się dostać do audycji i skomentować. Mówiliśmy trochę o właśnie bojkotowaniu gazu. Może ktoś uważa, że to dobra decyzja rządu i że tak powinniśmy robić. Natomiast jak się ktoś zgadza, to też niech zadzwoni. A oczywiście można rzucić napiwki.kontestacja.com. Tam od 10 zł można się wypowiedzieć. Wtedy coś pojawi na ekranie i przeczyta i nam przerwie, co nam czasami bardzo irytuje. Ale no takie prawo naszych darczyńców. To może pozytywny news, ja powiem, co nam rząd szykuje na lipiec. Słyszałeś może, jaka tutaj zaskoczenie ogromne, szok i niedowierzanie, słuchajcie. Podatek obniżają i to znacznie.
Znowu.
PIT będzie 12%, pierwsza skala, wyobrażasz sobie? Więc tak, stawka zostanie obniżona od 1 lipca. I te zmiany zostały teraz zaproponowane w marcu, a potem przegłosowane. Natomiast zlikwidowano ulgę dla klasy średniej i uproszczono nieco procedury. No to brawa naprawdę wielkie, bo z tą ulgą dla klasy średniej to było więcej problemów niż zysków i ludzie nie wiedzieli, czy mają składać papiery, czy nie, czy dostaną, czy nie dostaną, no bo nie wiedzieli, ile zarobią, więc jeżeli w ten sposób poszli, to ta ulga naprawdę jakiejś dużej wartości nie miała, a obniżenie PIT-u do 12% to jest konkretna pomoc, szczególnie właśnie dla tych ludzi mniej trochę zarabiających, którzy jeszcze do tych progów, do tego pierwszego progu i drugiego się nie dobijają. Tak, możliwość również zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu i odliczenia jej dla przedsiębiorców rozliczających się na podatku liniowym. No proszę, a tak się zarzekali, że tego nie będzie. I przywrócenie możliwości rozliczenia podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach prewencyjnych. Bardzo również dobra zmiana, bo to było strasznie niesprawiedliwe, że ktoś, kto samotnie wychowuje dziecko, nagle nie mógł się rozliczać, tak jak po prostu małżeństwo, dwie osoby, które wspólnie żyją, no to tak samo masz, dwie osoby, które wspólnie żyją, mają jakieś tam źródło dochodu i mogą sobie podzielić to, no bo koszty życia przecież dzielą we dwoje. Możliwość złożenia PIT 2 więcej niż jednego pracodawcy i maksymalnie o 3. Tutaj nie pamiętam tej sytuacji, o co tutaj dokładnie chodziło z tym PIT-em 2, ale to też był jakiś chyba to było właśnie związane z tą ulgą, więc nie wiem, dlaczego akurat to się tu zmienia. Kwota wolna od podatku w trakcie roku podatkowego dla umów zlecenia i sektor finansów poniesie w wyniku zmian koszt około prawie 7 miliardów i 23 miliardy w 2023 roku. Szerzej o zmianach piszemy w naszym artykule. No, to co powiesz? Dobrze czy niedobrze?
No doskonale, tylko dlaczego dopiero od lipca? To mnie zawsze zaskakiwało, że jakby tempo podnoszenia podatków jest gdzieś tak kilka dni, a obniżania jest jakiś taki odległy termin. Lipiec i też te wakacje, to wiadomo,
że... A w ogóle straszny hardcore będzie, bo zobacz, jak będziemy musieli się rozliczyć w przyszłym kwietniu, to jak my to będziemy rozpisywać? To pojawi się kolejne tabelki, żeby ile do lipca zarobiłeś, tak, a ile od lipca. I tu masz 17, a tu masz 12, jakoś tak to będzie musiało być liczone.
Tak, kolejny przelicznik Excelowy.
Uprościli, człowiek sobie
nie mógł sobie normalnie jakby gdzieś po prostu pracować i nawet odprowadzać ten haracz, ale na jakichś takich jasnych warunkach. Znaczy nie, no dobrze, no ale jakby ciężko jakim entuzjazmem tutaj specjalnym się wykazywać.
Nie, ja się dziwię, bo wiesz, bo to tak po procencie obniżali po procencie, a tu jednak 5% to jest sporo moim zdaniem.
Fantastycznie, że odkręcają rzeczy, które spieprzyli. No, powoli im idzie. Niech idzie im dalej. No, ja rozumiem, że wybory idą. We wszystkich sondażach w tej chwili wciąż są na szczycie, ale jakby zsumować partie opozycyjne, no to już tracą. Jeżeli opozycja będzie na tyle inteligentna, żeby się dogadać między sobą, to może w końcu partia rządząca odejdzie w niebyt, przynajmniej opozycyjny i tego jej życzymy. No to myślę, że taki gdzieś, no bo co mogą jeszcze zrobić? Kolejne 500 komuś rozdać, no już nie ma z czego. No jak dodrukują jeszcze bardziej, no to co? No już się nie da bardziej drukować specjalnie, bo to już będzie turecka inflacja wtedy, a nie polska. No już skończyły im się argumenta, już ściągać też specjalnie nie bardzo z kogo jest. Więc no to może obniżymy podatki, jako taka ostatnia gdzieś tam tonący poseł chwyta się brzytwy, której nie rozumie zupełnie. Ale...
No, tutaj szybko policzyłem, że w skali roku, jeszcze nie w tym roku, tylko w następnym, to będzie od 90 tysięcy 5%, czyli tam maksymalnie można zyskać na tym 4,5 tysiąca netto.
Czyli
to
nie stracić.
To jak podzielimy 12 miesięcy, to jest 375 plus, może ta nazwa nie była chwytliwa, więc tyle zyskają ludzie. No fajnie, że ten, no i to fajnie, że procentowo, nie? Bo jednak dać 500 zł albo na przykład dać próg, że podniesiemy próg o ileś tam 10 tysięcy 20, to zawsze ma krótkie nogi przy wysokiej inflacji, bo za chwilę ten próg stoi w miejscu, a inflacja nam goni, a jak dają 5% PIT-u mniej, no to zostanie po prostu na lata procentowo, więc to też można docenić.
Tak jest. Zupełnie tak, absolutnie doceniamy i popieramy wszelkie obniżki podatków. I ich uproszczenia, to drugie tutaj nie nastąpiło. Szkoda, że w pakiecie nigdy nie można.
Ustąpiło to, że nie ma ulgi dla klasy średniej. To jest uproszczenie duże, ale no jednak kosztem tego, że nie ma tej ulgi, więc pewnie trochę
tak,
uproszczenia w zamian za to, że
tak. To tak samo jak uproszczenie było zlikwidowanie ulgi na internet. Super ulga, tylko możemy prościej jej nie mieć, tak?
No dobra, ale wtedy nie obniżyli PIT-u, nie? Więc jeżeli ktoś chce likwidować ulgi i jakieś takie skomplikowane właśnie odliczenia, to proszę bardzo, pod warunkiem, że równocześnie PIT w dół. Natomiast warto jeszcze wspomnieć, że oczywiście co to powoduje, że obniżanie PIT-u jest konsekwencją tego, że rząd zabiera pieniądze samorządom, bo z PIT-u w dużym stopniu żyją właśnie samorządy, więc wydaje mi się, że taka, jakby ktoś tutaj chciał na siłę drugiego dna szukać, to taka decyzja może właśnie być spowodowana tym, żeby samorządom trochę zabrać, no a ulga może nie była tak efektywna. Lecimy dalej w takim razie.
Do głównego tematu, czy jeszcze gdzieś?
Jeszcze chciałem powiedzieć o tym właśnie, co się działo, bo to też jest fajnie, żeby może zaznaczyć. No właśnie, dzisiaj dzień zwycięstwa i w Polsce też było trochę gorąco. Zgubiłem, muszę znaleźć ten news, bo żeby to też już na przyszłość ludzie pamiętali, doszło do takiej sytuacji, że ambasador Rosji chciał złożyć kwiaty tam, czy Armii Czerwonej, czy jakimś tam innym pomniku, No i został oblany farbą perfidnie. Możemy sobie tu zobaczyć. Tu jest chyba pani akurat, która go oblewała. Pani Irina Zemliana się przyznaje, ale gdzie jest ten ambasador? No patrz, nie ma. Nie będzie
nie ma ambasadora.
Dobra. No więc on sobie przyszedł i tak w sumie, o jest. W sumie to tak z jednej strony, no okej, protest jest, może jakaś tam krzywda mu się nie stała, może w stosunku do tego, jakie zbrodnie popełniają Rosjanie, to jest to uprawnione, ale ja chciałem się was zapytać, czy to nie jest jakby przekroczenie też granic protestu, czy to, że komuś tam, nie wiem, garnitur zepsuli i go na śmieszność wystawili, czy można sobie tutaj nawet w kategoriach napół rozpatrywać to, że to jest uprawnione, tak? Bo jeżeli ktoś tutaj zrobił większą krzywdę, no to tego typu działanie chyba mu nie umniejsza. Czy można coś takiego zrobić? Jak myślicie? Dajcie znać może na czacie. Co powiesz, Hugo?
No, czemu nie? No to jakby to jest jakby małe gdzieś tam doza protestu, jeżeli chodzi o to, co robi ta druga strona. No to nie jest jakiś, ten człowiek nie występuje tam anonimowo. On tam nie jest jakiś gdzieś kimś, kto zupełnie nie wiadomo kim jest. No jest to przedstawiciel reżimu, który aktualnie ten reżim morduje dosyć regularnie ludzi na wschodzie. No i no to trudno mu się dziwić, no to tak jakby był przedstawicielem tak już gangu, no jest przedstawicielem gangu, no to, dziwi się, ja się dziwię, że tylko farbą, no co to jest, no kurczę, miejmy gdzieś jakąś perspektywę, że żyjemy w świecie, gdzie przemoc jest jednym ze środków wyrazu. No, to, że jeżeli mieliśmy wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku i tam zginęło powiedzmy tam kilkanaście osób, załóżmy kilkadziesiąt w sumie, jeżeli nawet chodzi o te, które są zaginione, ale jeżeli był przewrót Pinocheta, który był bardzo gdzieś tam kompatybilny, jeżeli chodzi o skalę, i tam zginęło kilka tysięcy osób z obu stron. Nie? Więc tak, no przy różnych konfliktach zbrojnych, parazbrojnych giną ludzie, a tutaj tylko gość został oblany farbą. No, gość, który jest przedstawicielem tamtej mafii. No, ja się, znaczy nie, według mnie bardzo łagodne potraktowanie, no, jeżeli chodzi
o... Tak, tylko wiesz, bo teraz się ludzie zaczynają zastanawiać, no po co on tam poszedł? Prawdopodobnie
no to dobre pytanie.
Czy mu przypadkiem nie zrobili przysługi? Druga sprawa też, że policja słabo zareagowała, nie byli w stanie tam nikogo powstrzymać, może odwrócili się specjalnie, bo potem ich się całkiem sporo znalazło jednak na miejscu. No ale w każdym razie, czy to nie jest też tak, że ktoś karmi propagandę rosyjską, bo jeżeli gościu celowo tam poszedł, wiedział, że będą jakieś zadymy, no i też nie widać po nim, żeby jakoś się bardzo przejął, to może po prostu wykorzystane to zostanie przez propagandę jako o, znowu nas tutaj wszyscy biją, patrzcie co nam robią, tutaj no. Człowiek chciał złożyć wieniec, a dostał farbą, nie? No to też można
Wiesz co, pewnie tak, no ale no ile można jakby nie, wiesz, no nie dawać pożywki, nie dawać się sprowokować, no, bo to jest takie gadanie, wiesz, nie dajmy się sprowokować przez ruskich, nie dajmy się ten, no, naprawdę przed tą wojną mówiliśmy bardzo niepochlebne słowa i zdania o tamtym jakby przedstawicielach tamtego kraju i przedstawicielach tamtego narodu również, nie tylko kraju. No potem jakby zastopowałem, no bo już wszyscy mówili tam niepochlebne, więc nie lubię mówić tego, co wszyscy. Więc kiedy się mamy nie dawać sprowokować? No jeżeli do nazistów się wrzucało do kin, tam bomby na przykład AK-owcy wrzucali, to co, to prowokowali, dawali pożywkę w propagandzie, że o tutaj biedni gdzieś tam i naziści i ludzie, którzy gdzieś tam ulegali propagandzie, chodzili do kin i oglądali te filmy propagandowe, no dawali pożywkę, no ale no ile można stać i się nie sprzeciwiać? No nie, no to już nie ma gdzieś, no trudno, no jest tamta strona i jest ta strona i któraś musi zostać zniszczona. najlepiej, żeby tamta.
No, dobra, to jeszcze jedną rzecz wam pokażę bardzo tutaj, co mnie zdziwiło. Mianowicie w Niemczech z kolei, w Niemczech podjęli zupełnie inny temat, inny sposób. Władze powiedziały, że nie można mieć flag, czekaj, bo tu zaczęli oczywiście od tyłu, ale berlińska policja wydała wcześniej zakaz dotyczący 15 miejsc pamięci, w których zakaz umieszczenia flag rosyjskich i ukraińskich, co oczywiście zostało skrytykowane. No i właśnie doszło do takiej sytuacji, że ludzie chcieli tam pójść zaprotestować z flagami i ponieważ flagi ukraińskie mogły również prowokować demonstrantów prorosyjskich, to zablokowali, zakazali i zabierali te flagi, tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, po prostu berlińska policja konfiskuje takie flagi i czy to jest z kolei uprawnione, to też rzucam pytanie, bo policja zawsze w ogóle ma fajne wytłumaczenie, nie? No jak problemem jest to, że nie wiem, ludzie tam pod wpływem alkoholu coś zdemolują, no to co? Zakażmy alkoholu, nie? Jak ludzie za pomocą jakiegoś narzędzia, nie wiem, pałki czy gazu, nawet w wielu krajach, tak, się zdarzy, że ktoś oberwie, no to zakażmy gazu, zakażmy pałki, ograniczmy tutaj tą strefę ryzyka, wszystkiego zakazując, bo policja sobie nie poradzi, bo sobie policja nie może z flagami poradzić, że ktoś sobie przyniósł i jeden drugich prowokuje. No to prowokować można wieloma rzeczami. Tu nawet człowieka gdzieś jest napisane, zaresztowali, bo na kartce miał wydrukowane te flagi i je rozdawał. I tu jest pytanie o to, gdzie sobie policja może wymyślić, że kto co prowokuje. No ja tutaj myślę, że to przegięli i to grubo. Tak samo ukraińskie jakby i rosyjskie flagi powinny tam być dozwolone, no bo to nie są, nie wiem jak tutaj można powiedzieć, że kogoś to obraża.
No w ogóle jakby pojęcie obrażania jest bardzo szerokie. To jeszcze a propos tych różnych prowokujących rzeczy, przypominam, że u nas były, nie wiem czy są wciąż zabronione kije baseballowe. Wiem, że przez długie lata tak było. Nie wiem, czy w tej chwili jest tak, że po prostu...
Bo ale maczety można mieć chyba.
Tak. Maczety można mieć, można mieć noże i tak dalej, ale bejsbole były zagrożone, bo bardzo często krążyli ludzie, którzy używali tych kliów bejsbolowych niekoniecznie do gry. Kastety na pewno są wciąż zabronione. No dobra, no okej. Okay. Dalej jesteśmy w tej chęci, wchodzimy do tematu wolności słowa, bo to już chodzi do kasety, może mniej, bardziej te flagi się odnoszą do wolności słowa, czyli jakie zadajemy pytanie prowokacyjne? Czy
można mieć flagę Rosji, tak?
No w ogóle, czy w przestrzeni publicznej, tak, czy na ile wolność słowa, czy w ogóle powinna być ograniczona w krajach, których no, nie mamy prawa, które tego zabrania, czy zabraniania. Czyli nie mamy tutaj żadnego prawa, które jest gdzieś tam powyżej normalnego, stanowionego prawa, które gwarantuje wolność słowa. Nie ma czegoś takiego w krajach tutaj wschodnich, postsowieckich, tak to nazwijmy.
I jeszcze mam, słuchajcie, jeden przykład. Staram się znaleźć większe zdjęcie, bo tutaj ciągle jakieś małe mi wychodzi. O, jest. Taki sobie obywatel Chorzowa zrobił happening i też właśnie wywiesił flagę, nawet tutaj napisał Z, a jeszcze żeby wkurzyć bardziej ludzi, to ma 3 godła. No i co się z nim stanie? Złożono powiadomienie na policję i zostanie, prokuratura się tym zajmie, ponieważ w Polsce, jak może nie wiecie, czekajcie, bo tutaj było jakieś śledztwo, 13 kwietnia została uchwalona ustawa, w związku z którą zakazane jest stosowanie i używanie i propagowanie symboli lub nazw, które wspierają agresję Rosji. Grozi za to grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 2. To tak jakbyście chcieli taki happening zrobić, to pamiętajcie, tutaj z tego artykułu to trochę wynika, że ten człowiek chyba jest jednak chory umysłowo i może nie do końca sobie znaje, to może mu tam nic nie zrobią. Ale czy zrobienie takiego Z na oknie i flagi wywieszenie jest powodem, żeby ktoś dostał 2 lata? No ja szczerze wątpię.
Znaczy, czy w ogóle to jest karalne, powinno być karalne? Czy to jest flaga kraju, który, no wszystko jedno, to jest kawałek szmaty, a w tym przypadku akurat kraju, który jest, funkcjonuje, posiada reprezentację konsularno-ambasadorską, ludzką na całym świecie. No, również
gra na przykład w siatkówkę na przykład i jak ktoś będzie kibicował tej drużynie, że lubi, bo fajnie grają, nie? No tak. I fajnie grają, to może chyba przyjść z taką flagą. No, jakby też, dlaczego to ma być reprezentacja tej polityki, którą aktualny prezydent prowadzi, nie? Kraj ma tysiące lat i ludzie byli różni i też byli też inteligenci i sportowcy i naukowcy i wszystko. I nagle przez to, że jeden pajac się znalazł, to ktoś ma zakaz po prostu tego, żeby się przyznawać do tego, tak, że tu jest Rosjaninem może.
Znaczy, no nie, no jest taki tutaj, no jest okej, okay. Jest zakaz propagowania jakiejś tam... Nagle oczywiście, bo to przypomnijmy dopiero od połowy kwietnia, to bo została wywołana wojna. No, przypomnę, że parę innych krajów wywołał kilka innych wojen wcześniej. I nikt tutaj flagi amerykańskiej nie zabrania, nie grozi dwoma latami za promowanie US Marines albo czegoś takiego. Ludzi, którzy też no, zabijali w różnych tam cywilów, jak najbardziej, więzili ich, torturowali, wciąż to robią w różnych krajach. No, można Amerykę, można, a Rosja, no nie można. No, znaczy ja też nie lubię Rosjan, ale no widzę, ale to ja ich nie lubię, ale nie każę komuś.
No ale komuś nie lubię. Ktoś ciebie nie lubi. No, za chwilę będzie może także w Polsce. Polak pojedzie, wiesz, do Rosji, czy nawet gdzieś tam indziej w okolice i za posiadanie flagi zostanie zamknięty, nie?
Być może.
Może tak.
Być może tak będzie i na podstawie właśnie tego prawa też. Od paru dni, no nie mieliśmy okazji, ponieważ tydzień temu nie było audycji, się ustosunkować na podstawie tego samego prawa. Tak właśnie wygląda strona z serwisu w realu.pl i TV również, bo jakby obie te strony zostały zablokowane. Pana Marcina Roli, z którym jesteśmy w przyjaznych stosunkach. Wszyscy
ja nie znam, ale okej.
Okej, no a ja miałem tam wywiad. No w każdym razie tak wygląda ta strona, czyli po prostu jej nie ma. To może weźmy na jakiś serwis newsowy. Rzeczywiście, tak, to jest ten pan. On się tutaj krzywo patrzy i tutaj znaczy widziałem, że komentarze od razu, jak widzę tą łysą pałę, to od razu mi się żygać chce i tak dalej. No ale okej, trzeba się być jakby przygotowanym na tym, że jak ktoś występuje często w internecie, to takie opinie niestety podrzędne są przy takich newsach na porządku dziennym. W każdym razie portal w Realu 24 został zablokowany właśnie przez ABW, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I tyle właściwie. To znaczy został on po prostu... No właśnie, ujwi...
Jest tu napisane, bo ja szukałem różnych artykułów i szukałem, żeby ktoś powiedział dosłownie trzy cytaty, podał, gdzie on rzeczywiście, nie wiem, powiedział, że inwazja była okej, nie? Czy coś. Nie znalazłem.
Ale no, nawet gdyby powiedział, no wszystko jedno, no to jest to, no, jest no,
ale
to serwis.
Ale niech powiedzą, nie? Bo teraz naprawdę to się robi, wiesz, niewesoło, bo nas tak samo można zamknąć, nie? Bo myśmy przed chwilą powiedzieli, że wiesz, że no nie każdego trzeba zamykać na przykład za to, że ma flagę, nie? To też już można tak podciągać.
Wszystko można, to jest no, też cenzura.
Jak się nie podaje jakby argumentów i przykładów, to można wszystko automatycznie.
Ale to jest, to nawet nie ma znaczenia, znaczy to ma znaczenie, ale... Ale jeżeli ktoś nie nazywa tego cenzurą, to co jest cenzurą? Przypomnę, że serwis Wolne Media.net, który został zablokowany dużo wcześniej, również nie działa, tylko był mniej popularny, jest mniej popularny, bo wciąż działa. Jakby w Realu też wciąż działa i kanał na YouTubie działa, no bo kanału nie zlikwidowano, tylko zablokowano DNS-y na domeny. I jakby tam się cały czas zadziewa rzecz, tam są jakieś inne teorie podawane, że to nie chodzi o to prawo antyrosyjskie, tylko chodzi o tą aferę respiratorową i przewalenie kolejnych milionów na tamten projekt. Nieważne, chodzi o podstawę prawną pewną, której tutaj po pierwsze nie ma podstawy prawnej, bo wyłącza się z godziny na godzinę, z minuty na minutę komuś serwis, który po prostu jest wyłączony. I nie wiadomo, co będzie i kiedy będzie. No, jeżeli...
Nie ma, wiesz, postawienia zarzutów, nie ma aresztowań, nie ma żadnej drogi prawnej tak naprawdę chyba, żeby się odwoływać od tego.
Znaczy, no jakaś jest, no to, ale to wszystko jedno. No, no,
nie,
zamknięcie,
nie jest to konstytucyjne. No.
Zamknięcie czegoś od tak, bez wyroku sądu chociażby, bez żadnej rozprawy toczącej się wcześniej, bez żadnych zarzutów, które zostały przedstawione, no powiedzmy, ja rozumiem jakąś taką ścieżkę prawną, gdzie zostaje przedstawiony zarzut, toczy się rozprawa, jest odwołanie potem. I to już jest kwestia państwa polskiego, czy się rozprawa toczy 10 lat, jak w polskim gdzieś tam patologicznym systemie niesprawiedliwości, czy można by tą sprawę zrobić w tydzień, jak się to dzieje w krajach cywilizowanych. No to już jest kwestia durnoty tego kraju. No ale tutaj nawet tego nie było. Po prostu zamknięto medium legalnie funkcjonujące, mające bardzo konkretne zasięgi, bardzo konkretne budżety i komentujące rzeczywistość w taki i w inny sposób. Ktoś się może zgadzać z jednymi rozmówcami, ktoś się może zgadzać z innymi. Wszystko jedno. Nie ma to żadnego znaczenia. Można nie oglądać zawsze. No cenzura pierwszej...
No tak, no i jak było próby tutaj zamknięcia TVN-u, no to tysiące ludzi protestowało i też sam ja też byłem wśród tych ludzi. A tutaj, no nie wiem, czy jakby zwolennicy tego portalu będą organizowali jakieś protesty, ale tak jak widzę na to, że ogranicza im się tak aż zasięgi, to nie wiem, czy będą w ogóle w stanie się przebić. I to jest najbardziej takie deprymujące, że z jednej strony portale typu YouTube, Facebook jakąś tam linię mają i takie prawicowe portale są marginalizowane, są obcinane im zasięgi, a z drugiej strony jeszcze państwo ich sobie podcina i sobie ich zamyka i w zasadzie to niewiele osób ma sposób, żeby temu przeciwdziałać. Tutaj brakuje nam wolnych mediów, mi się wydaje. Platform może bardziej.
Tym bardziej, że akurat Marcin Rola i w Realu, no ja tam miałem okazję być gościem raz, w Warszawie, jak jeszcze mieli studio gdzieś tam jakimś mechanikiem, bo to się przenieśli naprawdę do dużo gdzieś tam bardziej pokazowego miejsca, to było takie miejsce, które nie było sformatowane stricte właśnie tak opozycyjnie, czyli tak prawicowo-lewicowo. Mieli swoje gdzieś tam poglądy takie spiskowe i tak dalej, ale to nie było coś, co szło po pasku władzy z całą pewnością. To nie było coś, co jakby ci wszyscy sakwicze i tak dalej, te wszystkie inne mędy gdzieś tam urzędnicze medialne sobie idą za dotacjami, nie? Tylko państwowymi. Nie, oni sobie robili swój gdzieś tam, swoją niszę, za całkiem sporą niszę już w ostatnimi czasy. I nagle takie medium bardzo poważne się zamyka. Bardzo, bardzo, bardzo węgiersko-rosyjskie bym powiedział postępowanie.
Tak, no nie. Na Węgrzech mieliśmy przykład, do czego to prowadzi. Mimo bardzo kontrowersyjnych posunięć, raz po właśnie inwazji na Ukrainę, gdzie Orban no, nie opowiedział się wprost przeciw Rosji, gdzie tutaj kluczył, i dwa, jeszcze to, o czym mówiliśmy, że no, ceny regulowane, zaczynają się jakieś braki w sklepach, no to mimo wszystko był w stanie wygrać i to sporą przewagą, no bo po prostu ludzie nie są świadomi tego, co się dzieje, a nie są świadomi, ponieważ media są zawłaszczone i są zmonopolizowane i to niestety nas czeka, jeżeli będziemy pozwaleni na takie ruchy, że się zamyka Marcina Rolę, za chwilę się zamknie inne portale i będziemy słuchali tylko albo PiSu, albo może jeszcze TVN zostanie na chwilę, ale to nie jest wystarczający nam przekaz, żeby znać wszystkie nasze poglądy.
Tak, szczególnie, że jakby te gdzieś tam, te TVN-y, tak to nazwijmy, znaczy no TVN właściwie chyba tylko ten cała korporacja, to jest to korporacja, no jest ona sformatowana, ona jest pod Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, tam kupa treści nie przechodzi, tam się nie powie niczego tak naprawdę odważnego, no to się powie, a nawet jak się powie, to się powie w taki przeintelektualizowany sposób, który zupełnie jest gdzieś tam, oczywiście na wyższym poziomie humoru, ironii i gdzieś tam sarkazmu, ale nie dotrze jakby do szerokich mas, gdzie gość powie prosto z mostu, jesteś złodziejem na przykład. Tam się czegoś jako nie powie, bo ho, ho, nie? więc nie ma tych mediów, nie? No czy wiesz, jakby gdzie indziej dociera gdzieś tam humor stand-upu, który jest prosto z mostu, a gdzie inaczej są kabaret starszych panów, który być może też powie to samo, ale jednak w zupełnie inny sposób, który gdzieś nie jest masowy, no. Nie dla nie, dzisiejszych.
No i tak, kolejna rzecz, te no, teorie spiskowe, o których na pewno się pojawia i też są takie media i też ma, bardzo dużo ludzi by chciało, żeby to wycinać, bo to są bzdury antynaukowe. No tak, ale gdzieś tam na koniec okazuje się, że część z tego to prawda. Okazało się, że każdy telefon może być podsłuchiwany. To kiedyś była teoria spiskowa. Okazało się, że nie wiem, w przypadku szczepień, że ktoś kiedyś powiedział, że będą paszporty. No i się okazało, że to prawda. Ktoś powiedział, że będzie druga, trzecia i czwarta dawka i to też się okazało, że to jest prawda. No, muszą być tacy kontrowersyjni ludzie, którzy nawet jeśli nie do końca naukowymi sposobami zadają głupie pytania i oczekują odpowiedzi i dopiero jak te odpowiedzi są udzielane, to mamy wolność słowa, a nie wtedy, kiedy ktoś zakazuje zadawać pytania, ktoś zakazuje stawiać status quo. Ktoś, w ogóle widziałem fajnego mema, że właśnie Jezus też złamał tam obowiązujący konsensus religijny wśród ekspertów religijnych swojego czasu, no bo też przyszedł i powiedział, że nie macie racji, może wszyscy tak uważacie i potem się okazało, że to się zmieniło, więc bardzo potrzebujemy pluralizmu i bardzo nie potrzebujemy takiej cenzury.
Właśnie, a co jeżeli ktoś się zwyczajnie zakocha w Putinie i będzie o nim pisał pozytywnie?
No,
nie może.
To niech pisze, no.
No właśnie, no. Dlaczego nie? Dlaczego nie być fanem Adolfa albo czegoś, albo kogoś innego? No. No. To jest wolność, znaczy na tym polega wolność słowa, że słyszymy rzeczy, które nam się nie podobają czasem. No to chyba jest ta definicja.
Bo jeżeli... Bierzemy ten filtr, bierzemy też na siebie ten filtr, że każdy ma prawo wszystko powiedzieć, więc niekoniecznie muszę kogoś słuchać, nie? Teraz jest takie domniemanie, że oficjalne media tu mają koncesję, to jakoś jednak chyba trzeba im wierzyć albo nie wierzyć, no nie? A jak będzie tak powiedziane, że nie, no każdy może wszystko powiedzieć i nie ma konsekwencji, no to będziemy dwa razy się zastanawiać, kogo słuchamy, nie?
I właśnie, no bo okej, bo ponieważ tutaj jakby to, o czym powiedziałeś wcześniej, znaczy mówiliśmy wcześniej odnośnie tych spółek gazowych, które tam zostały gdzieś zbanowane, to tutaj mam od razu pod ręką, to jest trochę obok tej wolności słowa, ale jakby również czemu to nie jest jakby w tym samym worku, czyli jest tutaj lista, jeżeli każdy sobie może gdzieś tam sprawdzić na stronie urzędowej, w sensie gov.pl, jest to lista osób i podmiotów objętych sankcjami. Ona się pojawiła kilka dni temu. Są tu osoby i tutaj na górze są osoby, poniżej są firmy, które zostały objęte sankcjami, czyli że tych panów się nie obsługuje, albo tych pań na przykład, pani Aleksandr się nie obsługuje i tych firm. I tam między innymi właśnie firma GoSport została zbanowana. Z dnia na dzień się dowiedzieli pracownicy tej właśnie firmy, która tam handlowała artykułami sportowymi, że panowie już nie handlują. W Polsce zamykamy wszystkie salony, ponieważ tutaj jest ścisłe powiązanie z Rosją na przykład. No, akurat żadnego medium tutaj nie było, więc trudno tutaj powiedzieć, jak to się ma do wolności słowa, ale zawsze się to ma do własności, bo to jakby na jedno wychodzi, że w tej chwili w realu pozbawiło się ich własności i to jakby na jedno wychodzi, no to też jest ich biznes przecież. Mhm. I to jest bardzo niefajne, no kurczę, pod byle pretekstem, tam również jest pod byle pretekstem, no jeżeli jakby firma GoSport i kilka innych tam jeszcze spółek właśnie, no, między innymi te gazowe, od których podcinano kilka gmin potem od gazu, zostali nagle pozbawieni możliwości działania z dnia na dzień, właśnie bez żadnego procesu prawnego. Czegoś, z czego dumny jest kraj Zachodu, że działamy w sposób cywilizowany. Znaczy, że każdy ma prawo do obrony. To jest gdzieś podstawowe prawo tego, na czym została wybudowana ta cywilizacja. Że każdy ma prawo do obrony, raz, że każdy ma domniemanie niewinności, dwa, bo jeżeli pozbawimy się domniemania niewinności, a tu się pozbawiliśmy domniemania niewinności, co oznacza, że każdego można wsadzić do więzienia i każdego można wywłaszczyć z jego własności. Bo tak, bo nie ma domniemania niewinności w tym przypadku. To czym my się różnimy od ruskich? Czym my się różnimy od jakby bydła prawnego?
Dobre pytanie.
No niczym.
Słuchajcie, widzę, że trochę przycina, więc może będziemy zaraz przechodzić do naszego głównego tematu, ale wcześniej zróbmy chwilę przerwy, ok?
A to już nie z głowy? To lećmy.
No już trochę jest, ale powiedzmy może o tym, co w temacie. Przerwa. A to jest wydanie główne, 9 maja 2022 rok. Trwa operacja specjalna na Ukrainie, jak to określił dziś prezydent Rosji Putin. Ale my też nie o tym. Ale jeżeli chciałbyś do nas zadzwonić, to oczywiście zadzwoń kontestacja.com, a również tipy na napiwki kontestacja.com. W międzyczasie wyświetlę wam również, na jakich jesteśmy dostępni kanałach, bo jest ich już ponad 6 chyba i możecie nas oglądać na żywo oczywiście w poniedziałki po 21 i wtedy można zadzwonić, ale jeżeli nie macie okazji wtedy, to możecie sobie ściągnąć albo MP3, albo sobie obejrzeć w wersji wideo pod tymi kanałami, które na dole się przewijają. I gdyby nam coś spadło, bo ja już widzę, że może spaść coś, już nam zdarzyło się, że nam zabierali i jakiegoś odcinka by brakowało, nie daj Boże całego kanału, to sobie zanotujcie, że jesteśmy właśnie dostępni na tych platformach, a na stronie kontestacja.com jest to też na bieżąco update'owane i nowe odcinki z różnymi linkami do różnych źródeł się pojawiają, więc nie ma strachu, jesteśmy tutaj zdywersyfikowani. Nie tak jak Austria z rosyjskim gazem, nas tutaj nie odetną, no przynajmniej nie tak łatwo, więc zapraszam do tych również innych źródeł, żeby sobie tam zasubskrybować albo zapisać linki i być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje. A my już przechodzimy do głównego tematu. Hugo, co tu się stało? Elon Musk kupił Twittera. Szok i niedowierzanie.
Szok i niedowierzę. No ale to już jakiś czas temu, jakby nie odkryłem tej Ameryki. No fakt, rzeczywiście, że jakby, ale ciężko jest skomentować tę rzecz, którą wszyscy skomentowali. To ja tylko jakby gdzieś tam zrównoważę te informacje, że Elon Musk nie kupił Twittera. Znaczy, że to jak jest to? Gdzieś tam, jest to przesadzone. On dostał pozytywną rekomendację zarządu dotychczas dopiero, żeby tego Twittera sobie zakupić. No, ale...
A to już wszyscy mówią, że już za jutro ich odbanują za chwilę wszystkich.
Tak, już wszyscy mówią, Wikipedia pisze we wszystkich edycjach, że tego dnia Elon Musk kupił Twittera. No nie, spokojnie, jeszcze nie, jeszcze długo nie. Elon Musk rzeczywiście kupił tam około 10% akcji swego czasu i ogłosił rzeczywiście wezwanie na sprzedaż reszty tych akcji. To, co komentowaliśmy, jak jeszcze byłeś wtedy, że tam zarząd się bardzo tam sprzeciwiał, się bardzo im się to nie podobało, bo wiedział, że wyleci z pracy. No ale w końcu no, jednak...
Tak, akcjonariusze chcieli, bo chcieli zarobić, dobrą cenę dawał.
Tak jest, więc przekonali ten zarząd, że jednak tak, no to zarząd powiedział, no spoko, no dobrze, no ale zanim jakby cały ten proces dojdzie do stadium realizacji, to jeszcze jest długa droga, znaczy, że tam jeszcze była taka kwestia, ale to od kilku dni jest jakby rozsądzona, sądzenie się Elona Muska z Solar City bodajże, z taką spółką, tam na szali stało kilkanaście miliardów dolarów, więc Elon Musk wcale mógł nie mieć kasy na kupno w Twittera, ale te kilkanaście miliardów całe szczęście zostało mu darowane, nie musi płacić tej kary. Bank, jeden z banków powiedział, że mu pożyczy tą kasę, ale to też nie jest do końca wiadomo, czy aby na pewno, bo to jeszcze długie miesiące potrwa, bo to jest z kolei pożyczka pod zastaw akcji, które lecą na łeb na szyję po ogłoszeniu, czyli pod akcje Tesli. on, Elon Musk zbiera jeszcze dodatkowych inwestorów, to jest taka lista rośnie, tam są bardzo ciekawe i bardzo kontrowersyjne spółki momentami i kraje również, jeżeli chodzi o tych udziałowców, którzy mają pożyczyć pieniądze Elonowi Muskowi, plus jeszcze kolejna, ostatnia rzecz, że również urzędy muszą się zgodzić antymonopolowe na to i to również jest proces, który także potrwa sobie ileś czasu, więc
ale
spokojnie.
Ale to antymonopolowe, przecież on nie ma innych mediów, on ma tylko jakby firmę, która wysyła ludzi w kosmos, no ma firmę, która robi elektryczne samochody. Gdzie to jest monopol?
Pieczątkę musi na pewno przebić. Ja przepraszam, że nie jestem za pan brat z procedurami, ile to trwa i które pieczątki musi do końca zdobyć. Niemniej kilka pieczątek musi urzędowych również zdobyć, więc to spokojnie jeszcze potrwa kilka miesięcy przynajmniej. Niektórzy mówią, że przynajmniej do końca roku. Jeżeli ten proces zostanie zakończony, także jeszcze ja wiem, że Elon Musk jest mistrzem w rozgrywaniu marketingowym swoim, no, że jak ktoś może kilkadziesiąt miliardów dolarów tutaj sobie od tak tu i tu szastać, no to dziwne, żeby tego nie wykorzystał medialnie, ale no nie ulegajmy trochę gdzieś takiej fikcji działu marketingu Elona Muska, no to jest wciąż marketing, tak samo jak wojna na Ukrainie, nie ulegajmy działowi marketingu Ukrainy, która mówi, że w ogóle wygrywa z każdym tchnieniem każdego żołnierza ukraińskiego, tak nie jest, no zachowajmy gdzieś tam zdrowy rozsądek z tyłu głowy. No, ale właśnie, ale
marzę, żeby ktoś wykupił jego firmę i wykrócił go z pracy, no widzisz.
Trzeba by się w Twitterze zatrudnić. A dlaczego mówimy o Elonie Musku?
Dlaczego mówimy? No właśnie, no bo tutaj wrzuciłem nawet tego mema na nasz obrazek, że no tutaj wszyscy wieszczą, że stanie się rzecz okropna, mianowicie będzie wolność słowa i to jest tutaj przedstawione równoznacznie z mową nienawiści. Takie powstało kiedyś na lewicy amerykańskiej skojarzenie. Ono tutaj do nas się też przeszczepiło, bo mianowicie, tu ja sobie przejdę, może potem powiemy o tym, co jest na górze, jak został napisany list do władz, że jako czołowi reklamodawcy na Twitterze wasze marki ryzykują skojarzenie z platformą wzmacniającą nienawiść, ekstremizm, dezinformację zdrowotną i teoretyków spiskowych, czytamy w listach. Pod kierownictwem Muska Twitter może stać się szambem dezinformacji z państwa marką, zanieczyszczającym nasz ekosystem informacyjny w czasach, gdy zaufanie do instytucji i mediów informacyjnych jest już bardzo niskim poziomie. Twoje pieniądze z reklam mogą albo sfinansować projekt próżności Muska, albo pociągnąć go do odpowiedzialności. Wzywamy was, abyście zażądali od Muska przestrzegania podstawowych standardów zaufania i bezpieczeństwa społeczności oraz wycofali swoje wydatki na reklamy Twittera, jeżeli nie będą one przestrzegane. No to tak po kolei. Czyli to, że standardy i zaufanie do instytucji i mediów informacyjnych jest na bardzo niskim poziomie w momencie, kiedy one są właśnie regulowane, gdzie są banowane treści za pogląd. No, Trump został zbanowany głównie moim zdaniem za poglądy. Jakiś tam pretekst się znalazł oczywiście, ale przecież mieliśmy przypadki Stefana Molyniu, żeby nie wspomnieć, mieliśmy przypadki no jakichś tam właśnie takich raczej prawicowych graczy, którzy po prostu byli banowani, bo mieli niepoprawne poglądy i to w tym momencie jest niski poziom informacyjny, to chyba dobrze, że jednak w drugą stronę idziemy, nie wiem. Ja nie rozumiem tego listu tutaj, może coś mi wyjaśnisz, jak oni to sobie ulepszyli.
Znaczy ja z tego, co ja rozumiem, znaczy nie rozumiem, bo używam Twittera na co dzień, to tam zdobywanie informacji polega na tym, że wchodzisz na Twittera i wchodzisz na poszczególne osoby albo kanały, którym ufasz. A jak im nie ufasz i cię nie interesują, to na nie nie wchodzisz. Kropka. Jakby koniec filozofii. Jeżeli jakiś kanał cię dezinformuje, albo jest śmieciem, albo no, nie interesuje cię po prostu, co w sensie coś robi, to po prostu tam nie wchodzisz. Nie obserwujesz tego kanału. I koniec. Jakby co mają do tego marki?
To jest założenie, że jak będzie wolność, że nie będą banowali dezinformacji, to będą właśnie teorie spiskowe, to będzie mowa nienawiści i to wszystko, tak? to musi ktoś trzymać za twarz, żeby było uczciwie.
No to jest pytanie. Znaczy ja rozumiem nieco w sensie, ale to się przez algorytmy i tak sprawia. Bo jak Twitter czy każdy inny serwis społecznościowy podpowiada ci rzeczy, których nie subskrybujesz, żeby cię rozszerzyć twoje spektrum i tak dalej. No to jest bardziej... Tak, więc to nie jest kwestia, znaczy dużo mniejsza jest w blokowaniu jakichś kwestii obelżywych typu pornografii albo czegokolwiek innego.
No właśnie, bo jakby dalej jestem pewny, że Elon Musk będzie pewne treści musiał blokować, tak jak mówisz. Będą to pewnie jakieś treści pornograficzne, będą jakieś pewnie treści no, tak zwane gore, tak, gdzie tam coś okropnego się dzieje. Będzie na pewno jakiś mechanizm, który zapobiega fludowaniu, czyli wpisaniu 100 wiadomości na raz. Będzie jakimś mechanizm, który będzie zapobiegał tego, żeby po prostu kogoś nie besztać bezczelnie, tak, i nie wyzywać. To nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było, bo po prostu wtedy nikt z tego nie będzie korzystał, bo to będzie po prostu okropne. No ale co oni by chcieli, żeby tutaj, no już właśnie by chcieli, żeby mówić, co jest informacją, co jest dezinformacją, żeby blokować pewnych ludzi, którzy mają niepopularne opinie, chyba do tego po prostu dążą.
Znaczy, no, dążą do tego, do czego zawsze dąży lewica, no, czyli do cenzurowania treści, po prostu, która nie jest zgodna z ich światopoglądem. No, tak szeroko pojęta oczywiście lewica. Bo no, jeżeli ktoś dąży do cenzury, znaczy to jak na przykład jesteś, no nie wiem, mamy ten Mein Kampf na przykład Adolfa H., który jest jakimś dziełem historycznym wydanym przez człowieka, który był zbrodniarzem. No i ten prawa wydawnicze, prawa autorskie do tego dzieła, tej książki, książeczki, ma bodajże rząd Bawarii, czyli jest to państwowa książka. I ten rząd Bawarii powiedział, że no nie może być tak, żeby można było sobie nim handlować gdzieś, więc zakazał handlowania i nie możemy go teraz gdzieś tam ujrzeć. Jeżeli ktokolwiek zajmuje się jakby rozpowszechnianiem tam tłumaczeń albo rozpowszechnianiem oryginału, no to jest tam na podstawie prawa autorskiego ścigany, bo oni nie pozwalają. No i to jest cenzura też, bo no bo tak, no jakby kapitał Marksa można, nie? A no. Tamtego Mein Kampf nie wolno. Che Guevary można, a tamtego nie wolno, bo te nie, są niewłaściwe treści. Chociaż też lewak, nie? Więc ja bym wolał, żeby każdy sobie gdzieś ocenił, czy sobie może, czy nie. No Kościół w pewnym momencie, na przykład katolicki, zakazał rozpowszechniania tłumaczeń Biblii pewnych, ponieważ te tłumaczenia były bez kontroli tego kościoła i on trochę mówił, że one nie są zgodne z tym, co on chciałby rozpowszechniać i również pisał na swoje gdzieś tam listy ksiąg zakazanych. Swoje nie państwowe, tylko swoje kościelne cenzorskie, żeby nie było. Nie? Ale to też była no, gdzieś tam rodzaj ala cenzury. No, ja bym wolał, żeby każdy sobie ocenił, czy najwyżej się pomyli, ale to się na swój koszt pomyli. No, to przeczyta taką książkę, która... Nie wiem w ogóle, jaką książkę można było, albo jaką treść można byłoby przyswoić, która byłaby na tyle szkodliwa, że och, no nie wiem, jak to uzasadniają. No,
już dodajemy słuchacza, ale na przykład był też wielki ten awantura o Anarchist Cookbook, gdzie tam gościu tłumaczył, jak bomby zbudować, więc to mogłoby bardziej zaszkodzić innym niż tobie. Ale witamy cię, słuchaczu.
Siemasz. Słuchać mnie? Tutaj Tomek. Tak. Sorry z partyzanta, ale dzisiaj mam dobry humor nawet. Słuchajcie, wiecie, rozumicie, ja sobie tak pogawarzę z polskiego na nasz, jak prosty chłop, jak zwykle. Odnośnie Adolfa, tej jego książki, do 2016 roku był zakaz, teraz jest w domenie publicznej, także jeśli chcecie tłumaczenie, to nawet prywatnie mogę wam podrzucić polskie. Nigdy nie przeczytałem, bo u mnie czytanie to jest problem. Ja jedynie we widysz, po rosyjsku, pożałste i tak dalej, a po polskiemu to tak nie bardzo. Oczywiście żartuję, żeby nie było. Tutaj faktycznie musimy zwracać uwagę na to, że od 10 lat, od dekady, od Stop Acta, pamiętacie tę akcję, nagle wszystkim spowszechniało takie, że państwo nam czegoś zakaże i my tak, no tak, to jest zakazane, no, to jest zakazane. I przechodzimy tak, normalka, zamknęli rolę. Ja mogę mieć akurat odnośnie roli podejście takie, a nie inne, ponieważ jak tworzyłem Phoenix Phoenix TV na wzorzec kontestacja.com, bo dzięki kontestacji.com nauczyłem się w 2010 roku, jak się robi transmisję na live streamie i tak dalej, bo się nad chłopakiem wzorowałem. Wtedy w duecie jeszcze byli. Marek był jeszcze małolatni, było go jeszcze. I żartuję. Sorry. I wtedy na Stopakta pamiętam, że wszystko było ładnie, pięknie, ludzie protestowali, jeszcze im zależało, ale to było grane na takich niskich pułapach społecznych, że nie będą mogli pornosków oglądać. No to trzeba zaprotestować, tak? A teraz wszyscy mają Netflixa, wszyscy mają, praktycznie większość systemy Windowsa kupuje sobie na legalu, ma. Lekko żeśmy ubogacili się i okazuje się, że wszyscy zlewają to. I obudzimy się za 5 lat z ręką w nocniku. Okaże się, że sytuacja 5G, która nie chodzi o to, że czy jest zdrowa, czy jest niezdrowa, tylko chodzi właśnie o wolność słowa. Bo jeśli dojdzie do tego, ja już teraz zaznaczam, zapamiętajcie sobie, zapiszcie gdzieś z boku, jeśli się okaże za 5-10 lat, że będzie was skarżył tak zwany prokurator bot, to się tylko miejcie pretensje, drogie wnuki, które teraz jesteście dorosłe, a minęło już 10 lat i odsłuchujecie tej audycji, miejcie pretensje do swoich dziadków, tak? Że doprowadzili do tego swoją obojętnością i takim marazmem, doprowadziły do tego, że wolność słowa i właśnie brak nadzoru nad korporacjami, nad tym wszystkim, że doprowadziło do tego, że korporacje rządzą państwem. To, co się stało z rolą, uważam, że to jest jeden z przykładów tego, co było szykowane już przez dłuższy okres czasu. W momencie, jak słynny duet Osadowski, jak on się tam jeszcze nazywa, Olszański, aresztowali, to było wtedy, to była zapowiedź przed wojną. Ja tak się zastanawiałem, za kilka słów gruźb i tak dalej, taką dużą akcję zrobili, nagle ich aresztowali. Mówię, coś grubszego będzie się działo. I faktycznie, nagle 24 lutego pojawiła się jakaś tam wojenka i teraz okazuje się, że zamykamy portale. I zamykamy portale w sposób taki delikatny, co niektórzy dziennikarze starają się, ci, którzy są warzecha i tym podobnie, starają się odezwać, a cała reszta milczy. I tutaj się zastanawiałem dzisiaj.
Mario, mamy tu 25 zł na atak chmielu dla Hugo.
O, no bardzo ładnie.
No proszę bardzo. Dziękujemy serdecznie, Mariusz.
Dzięki. Mariusz, dziękuję, ja też dziękuję, ponieważ no, jestem tak biedny, że nie mogę nigdy zdążyć wpłacić. Wracając do tematu, zgubiłem wątek, ale no trudno, będę improwizował.
To, że tam aresztowali Osadowskiego i...
No właśnie, Osadowskiego i ten duet aresztowali. Już się wtedy zastanawiałem, kurczę, Molek, co się dzieje, a teraz się okazuje, że powoli zamykają jeden portalik, później będą zamykali drugi portalik, czyli moim prywatnym zdaniem chyba coś będzie grubszego, gdzie takie no, telewizyjki, portale jak Rola, jak i tym podobne, jak kontestacje.com i tak właśnie zastanawiałem się. Właśnie się zastanawiałem, co zrobi kontestacja, czy zareaguje tak jak podczas Stop Acta, gdzie uważam, że podczas Stop Acta właśnie kontestacja była number one, jeśli chodzi o walkę w mediach. Chodziliście na wszystkie spotkania z tym nieszczęsnym ministrem cyfryzacji. Hugo, pamiętasz?
Było.
Jakżeście walczyli, ładnie, pięknie było. I tak dalej. Miałem znajomego, który na Bosaka przeszedł się, pamiętam taką akcję, wtedy było minus 20, później ciężko zachorował, no, ale też walczył. I wtedy byliśmy jeszcze społecznie ogarnięci. Teraz uważam, że jesteśmy tak słabi, jak woda sodowa, powiem szczerze.
Wiesz co, ja mi się wydaje, że to też wynika ze zmiany właśnie tych mediów, no bo ja pamiętam, że rozkręcić na Facebooku akcję pod tytułem robimy jakiś protest, było naprawdę dużo łatwiej. Tam się po prostu te rzeczy kręciły, tam ktoś wrzucił, jakby ludzie bardziej też oglądali swoich znajomych i to im się wyświetlało jakoś i to była ekspozycja na to, jak był jakiś proces w jakiejś sprawie, to media społecznościowe po prostu były tylko tym zapchane. W tej chwili rozkręcenie tego na takim portalu jest praktycznie niemożliwe, to zginie, to nie zostanie wyświetlone i tutaj widzę też dużą trudność.
Kwestia autorytetów, kwestia też z drugiej strony, jeśli chodzi o kwestie społeczności. Słuchajcie, no nie przeceniajmy. Minęła dekada i w ciągu dekady te dzieciaki, które miały 10 lat, mają teraz 20 lat. Tylko te dzieciaki w porównaniu 20-letnie teraz z tymi dzieciakami, które dekadę temu miały 20 lat, to jest przepaść intelektualna. Sorry. Przepaść, jeśli chodzi o organizację, przepaść, jeśli chodzi o kwestie rozmowy. Oni nawet nie są już oduczeni, są spotykania się. Są cholernie wrażliwi, nie można ich ulać.
Tak, no pandemia też swoje zrobiła, to na pewno.
Pandemia zryła i tak dalej, i tak dalej. Także, kochani, myślę, że należałoby głośno mówić o tym, że zamykanie wszelakich portali, zamykanie ust, zamykanie za to, że się wyraża opinię, pozytywną, negatywną, ale wyraża opinię i nie obraża nikogo, to jest już faszyzm. Zacznijmy mówić otwarcie. To nie jest World Trade Center w Stanach Zjednoczonych, że wprowadzamy, jak to było po angielsku, Marek? Patriot Act? Tak. Wprowadzamy Patriot Act i możemy wyjechać, każdego aresztować, każdego przemknąć, każdego wywrócić do góry kołami i tak dalej. To jest kurwa to samo. To jest to samo się robi. Ludzie, ocknijcie się. Tylko jakby co, to ja jestem po prostu za, a nawet przeciw. Ale ocknijcie się, kurde, bo jeśli będziemy tak z ręką w nocniku cały czas patrzeć tylko na to, jak wysoka jest inflacja, no to gdzieś...
Kontestacja. Luki, 10 złotych. Okej, boomers, buźka mrugająca okiem.
Okej, boomers.
Dobra, dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
Wpisuje się.
Dzięki.
No, a jak o spotykaniu się, to rzeczywiście warto się spotykać na takich wydarzeniach, bo to też po tej pandemii na pewno warto odbudować te znajomości i no to ja wam mogę powiedzieć, że bo może zareklamuję jedno spotkanie takie, które robi Tomek, organizator również Weekendu Kapitalizmu, więc jak ktoś ma ochotę, to ja wrzucam. Będzie na Mazurach taki wyjazd właśnie bardzo wolnościowy. Również będzie można troszkę popływać na łódkach, jakiś tam koncert, takie rzeczy, takie trochę coś, o czym zawsze marzyłem i Tomkowi też opowiadałem nieraz, więc może trochę tutaj mój udział miał znaczenie, że no właśnie takie nieoficjalne bardziej, nie jakaś tam konferencja, że dużo ludzi będzie mówiło, że tam gdzieś w mieście. O Jezu, jaki duży link wyszedł. Tylko takie trochę jak Pork Fest, nie? Jak w Stanach robią, coś takiego. I Tomek coś takiego robi, więc zapraszam was tam. Udział w sumie nie jest drogi. Można sobie wybrać albo 2 dni, albo 4. To sobie rzućcie okiem. Ja może tego linka poprawię jakoś.
Ja jeszcze tylko tutaj powiem odnośnie tego, co powiedział gość nasz, że to jest w realu mały medium, to wcale nie jest aż takie małe medium, przypominam. To jest, oni na samym YouTubie mają ponad 500 tysięcy, pół miliona subskrybentów, więc to nie jest takie, nie było takie nic. Znaczy nie jest, jesteś jako zmarłym mówię. Nie, to jest kanał, wciąż, który wciąż istnieje i który wciąż sobie funkcjonuje. Została zablokowana strona, znaczy adresy strony internetowej PL i TV, bo można tak zrobić, ponieważ został zrobiony precedens w przypadku stron hazardowych w Polsce, kiedy ustawa antyhazardowa postawiła taką tamę pomiędzy właśnie Polską a stronami, które ten hazard umożliwiają, czyli granie w pokera i w inne gry ruletkowe. I dlatego nie możemy sobie wejść na różne strony i dokładnie ten sam mechanizm został zastosowany, o czym każdy mówił, że wcześniej czy później zostanie to przeniesione również na treści normalne. Więc w tej chwili zostaje to przeniesione na treści normalne. Zawsze cenzura zostaje wprowadzona na początku pod takimi hasłami, które są nośne, że o, stop pedofilii, stop twardemu hazardowi, stop czemuś tam. A potem się mówi, o, stop propagandzie rosyjskiej, stop czemuś tam mówieniu brzydko dupa na przykład, stop takim medium.
To, co, a ty jesteś za tym? Jesteś za hazardem? To jesteś za pedofilią, jak nie chcesz, żeby była cenzura? Nie?
Dokładnie, a ty popierasz pedofilów, a ty gwałcisz dzieci? Nie? I, no i wytrąca ci argument. Dosyć prymitywne, ale tak jest. To może jeszcze powiemy, słuchaj, o tym nowym prawie, które obowiązuje od... Nie obowiązuje jeszcze, będzie obowiązywać dopiero za 2 tygodnie, jeżeli chodzi o regulację europejską tym razem, ponieważ to się o wolność słowa bardzo mocno właśnie ociera, ale jest już mniej jednoznaczne niż przed chwilą to, o czym mówiliśmy. Mianowicie chodzi o unijną dyrektywę Omnibus, się to nazywa, i będzie obowiązywać od 28 maja tego roku, czyli 2022 roku, czyli jeszcze tak 2 tygodnie mniej więcej, może 3. I co się zadzieje wtedy? Właściwie zadzieją się 2 główne rzeczy, ponieważ Unii Europejskiej bardzo się nie podobało, jak zwykle się tam nie podoba różne rzeczy, tym razem się nie poda się to, że właśnie nie wiem, o czym najpierw powiedzieć. Może powiem
że
najpierw.
Są promocje oszukane.
Że są promocje oszukane i że są oszukane opinie. No to zacznijmy od opinii, od tyłu. Że teraz, jeżeli ktoś miał swój sklep albo tam sprzedawał coś gdzieś, to pisał sobie bardzo, no nie wiem czy często, no ale taka praktyka miała miejsce, ma miejsce po dzień dzisiejszy, że się pisze opinie fałszywe, w sensie, że ktoś sobie pisze opinię o samym o sobie, że o jest zarobisty produkt. No, tak jest, na swojej stronie, albo tam na swoich social mediach. Fajny produkt, albo że konkurencyjny jest niefajny produkt. No i tak. No i nikt tego nie sprawdzi. Janek ze Zgorzelca napisał. No więc teraz, jeżeli zostanie udowodnione, że taka opinia, to nie, że taki prawdziwy Janek ze Zgorzelca napisał taką opinię, że mu się podobają te buty, tylko że to był na przykład dział marketingu, agencja PR-owa, no to już grozi kara do 10% obrotów. Czyli krótko mówiąc bankructwo takiego sklepu.
No zależy właśnie dla kogo, nie? Bo jak sobie jakąś takiego słupa zrobisz PR-owego, nie? Który ci będzie pisał, to być może się nawet taką karą nie przejmie.
Tak, być może to będzie tak, że się zrzuci na właśnie tego pośrednika, czy na to jakąś agencję, która jeżeli wpadnie, no to ona poniesie konsekwencje. Więc to jest jedna rzecz. I druga rzecz to są rzeczywiście te obniżki cenowe słynne. Czyli jak wiemy, podnosi się cenę dzień wcześniej, żeby ją obniżyć dzień później, na Black Friday najlepiej. I dyrektywa nakłada na przedsiębiorców obowiązek. A, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, tutaj chciałem wyżej najpierw. Wprowadza obowiązek umieszczania koło niższej ceny, jak robisz promocję, przecenę. Cenę, która obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem promocji.
W ciągu?
W ciągu. Tak, no nie.
W ciągu. Musi być stała cena.
Właśnie ja nie wiem, bo już na przykład jak masz jak w sklepach czasem w retailu, czyli w dyskontach, że tam cena ci spada i rośnie kilka razy dziennie różne ceny. I
no
to zależnie.
Nawet codziennie się zmienia, to jak ja powiem, ile ona kosztowała?
Nie wiem. To średnio? Może będziesz musiał codziennie albo średnio jakoś ustalić i jeżeli będziesz musiał podać, no to będziesz musiał ją też obliczać, no bo jeżeli w pewnym momencie, ponieważ no, w momencie, kiedy umieszczasz, bo to nie jest tylko Black Friday, tylko to jest w ogóle umieszczenie w ogóle gdzieś tam ceny, trzeba będzie umieścić tą poprzednią cenę, czyli w ogóle wszelkie jakieś tam wahnięcia tych cen spowodują, że trzeba będzie umieszczać te inne ceny. Tak, ja tak to rozumiem.
Miał na przykład 30 dni wcześniej, tak? Bo mogło być tak, że ile kosztowało 30 dni wcześniej, okej. Okay. Jakiś tam punkt w czasie. Ale tak czy inaczej, to jest wszystko do oszukania. No to jest po prostu naiwność tych ludzi i ich podejście. No, no to co za problem wziąć jakąś cenę, ustalić, ale towaru nie wystawić na półkę, tak? I on sobie 30 dni będzie... Albo się zmieni i będzie trochę większe opakowanie, albo będą 2 na raz, nie? sposobów są dziesiątki, żeby to obejść przecież.
Tak, no ale i przede wszystkim trzeba będzie teraz to wszystko jakby zbierać te informacje. Znaczy dotychczas nie trzeba było zbierać. Znaczy zwykle się duże sieci no, zbierały informacje o cenach, no bo to jakby jest cała dziedzina nauki tam. No ale no, w momencie, kiedy na przykład, ja rozumiem, warzywniak będzie chciał obniżyć ceny na jabłka, to trzeba będzie umieścić ceny tych jabłek, które obowiązywały w ciągu miesiąca poprzedniego. Ten rolnik, który tam gdzieś... No, nie, ja w praktyce staram się to gdzieś oczami wyobraźni patrzeć, bo to nie wszystko żyje tylko no, takimi ściśle technologicznymi procesami. No i tutaj może być też warzywniak internetowy, żeby nie było. Również ta dyrektywa nakłada obowiązek informowania o indywidualnym dostosowaniu ceny do konsumenta, czyli wszelka gdzieś tam targetowanie z tego powodu, że...
będzie dobre.
Z tego powodu, że na przykład, no, że robiłeś zakupy na dany produkt, gdzie, no wiadomo, wszystkie możliwości targetowania. No,
to łatwo można sprawdzić. Zastanawiam mnie, czy też na przykład linie lotnicze będą temu podlegać, bo no, spróbujcie sobie łatwo zrobić taki eksperyment. Poszukajcie sobie lotów kilka razy przez na przykład strony różnych providerów, spróbujcie sobie na Skyscannerze, a na końcu otwórzcie okno incognito i zobaczcie, czy cena jest taka sama. No nie będzie, bo rzeczywiście tutaj dostosowały się firmy tak, że wiedzą, że jeżeli na czymś wam zależy, jeżeli w danym kierunku chcecie lecieć, no to sprzedadzą wam to drożej, tak? Jest to taka sama zasada jak z popytem i podażą. Im więcej ty chcesz, im większy u ciebie popyt, tym więcej jesteś w stanie zapłacić za coś.
I czy powinien być obowiązek informowania o tym? Pytanie.
O tym, że cię tak targetują?
Że cię targetują, tak. Że na przykład, że wchodzisz... No tak, bo to nie musi być tylko pod względem różnych zakupów. To może być pod względem tego, w jakich porach wchodzisz w dany sklep. No bo w danych porach na przykład wchodzi dana grupa ludzi. No wszystko jedno, nie? Jakikolwiek targeting.
Jest to w praktyce oczywiście niewykonalne, bo te algorytmy są bardzo skomplikowane i to też nie jest tak, że jedna firma te dane ma. Zresztą bardzo głośna sprawa było przesłuchanie w sprawie Facebooka, gdzie Zuckerberg jasno powiedział, że on nie targetuje, on nie sprzedaje danych o swoich klientach firmie, która będzie targetować, bo to dla niego by był po prostu absolutny, nie wiem, tak jakby zdradzić sekretny składnik jakiegoś tam super, nie wiem, wypieku, czy jakiegoś tam super produktu. Tak jakby Coca-Cola powiedziała, jak się robi Coca-Colę. No, tak się nie robi. Mówi się cały czas ludziom, sprzedam wam ludzi, którzy są zainteresowani X. Sprzedam wam ludzi w tym wieku, zainteresowanych i cały czas się sprzedaje, to codziennie się sprzedaje od nowa, nie? Więc jak oni sobie wyobrażają, że teraz raz, że Facebook będzie musiał powiedzieć, jak ludzi targetował, dwa, że będzie musiał wypruć z wszystkich swoich algorytmów, to będą musieli to wyrzucić na zewnątrz. To jest nieprawdopodobne przedsięwzięcie, żeby całą logikę, która jest w kodzie zaszyta, pokazać na ekranie każdej osobie, tak, żeby się nie pomylić i powiedzieć, co było najbardziej decydujące. No i w ogóle, tak jak mówię, no, strata całej przewagi handlowej, dla mnie jest to niewyobrażalne, żeby to miało sens obowiązywać.
Czy dla mnie zupełnie gdzieś, jeszcze z tymi komentarzami też to można dyskutować, ale jeżeli chodzi o te tak zwane sztucznie zaniżone ceny, to przecież, no jeżeli gdzieś... To nie jest jakiś rocket science, żeby teraz popatrzeć, że Biedronka podnosi ceny, żeby nas mniej obniżyć, bo to zostało udowodnione już nie raz, nie dwa, nie tysiąc razy, więc już każdy, kto chce wiedzieć, to wie o tym, że ta firma w ten sposób nagina prawdę. I jeżeli ktoś chce jej wierzyć, no to jest po prostu łatwowierny i, no i jego w tym problem. Jeżeli jest firma taka, bo to na przykład Samsonite, firma, która robi walizki, takie różne torebki i tak dalej, reklamuje ją tutaj jakby tylko i wyłącznie z tego powodu, że ona bardzo uczciwie obniża na Black Friday ceny co roku. I o tym wiem, bo kilkukrotnie jakby z tego korzystałem. I jestem tego świadomy i również jak mam taką potrzebę, to korzystam. Że te ceny są naprawdę kilkudziesięcioprocentowe, realne. Nikt nie musi mi tego jakby gwarantować urzędniczo, że człowiek musi udowadniać jakieś 30 dni wstecz i tak dalej. No nie, bo to nie jest trudne teraz gdzieś do dojścia do tego, żeby sprawdzić przy tej masie danych, którą mamy dookoła, które firmy realnie obniżają ceny, a które oszukują, no po prostu mówią, że jest promocja, a nie ma promocji, no.
No ale właśnie to wiesz, to też no, na czym polega ta krzywda, która komuś się stała, tak no poszedł do sklepu, zobaczył produkt, powiedział ok, produkt tyle kosztuje, zapłacę tak. Tyle, tak? No, no nie został jakoś perfidnie oszukany, po prostu była cena i on się zgodził ją zapłacić. No, może liczył na to, że wiesz, że właśnie to trochę tak chytry dwa razy traci, tak? Myślił, o, promocja, super, zaoszczędzę to, mniej zapłacę, oni mniej zarobią, nie? A tu nie udało się, nie? Jak człowiek idzie do sklepu, gdzie się nie stosuje takich praktyk, no bo są jakieś tam mniejsze sklepy pewnie, gdzie jakieś promocji super nie robią, albo inne, albo bardziej specjalistyczne, nie wiem, na przykład właśnie RTV tego typu, gdzie tam się stawia jednak na relacje z klientem, a nie na to dużo mówił o tym Dudko w tam swoich książkach, że no jak chcesz zbudować relacje z klientem, to możesz sprzedawać drożej, bo klient przyjdzie, bo wie, że mu doradzisz, bo wie, że jest dobrze obsłużony, że mu nie wciśniesz kitu, tak? I on przychodzi i płaci więcej. No to niech idzie do takiej osoby i będzie mieć zawsze stałą cenę i nikt mu nie fałszywie nie obniży. Problem jest w tym, że każdy chce na promocji. To jest okej, no ale to jest trochę taka gra pod tytułem kto się da złapać i czy klient, czy sprzedawca i ludzie w to grają. No to taki mały hazard. Myślę, że szkodliwość niewielka, więc wprowadzanie jakichś regulacji, które będą nas kosztować oczywiście kolejne jakieś ludzi, którzy będą to sprawdzali, kolejne jakieś właśnie to, co mówisz, dane trzeba będzie zbierać, drukować, pisać i suma summarum wszyscy zapłacą po prostu drożej, bo będziemy płacić za tą biurokrację.
Tak, no po prostu ufajmy firmom, które nas nie oszukują, a jak nie mamy wyboru, no to i tak nie mamy wyboru, no bo mamy sklep, dyskont mamy jeden w okolicy na przykład, a do następnego trzeba iść 200 metrów dalej i nam się nie chce. No to się nie chce, no to bo się traci kolejne 10 minut, no to 10 minut też kosztuje, więc jak nas oszukają, ale te 10 minut, a robimy tam zakupy 3 razy w tygodniu, no to już się przekłada na roboczą godzinę na przykład, no więc mogą nas oszukać.
Przypomniała mi się jeszcze jedna właśnie była awantura, że jak wprowadziły te aplikacje typu Uber i Bolt, czy tam jakieś inne, no te dynamiczne ceny, także no jak to tak można, że jest razy 4, bo jest duże zapotrzebowanie i akurat w Sylwestra chcę jechać, wtedy jak wszyscy chcą jechać i jest drożej, no ale znowu w czym problem? Jest taksówka, możesz sobie zadzwonić, oni mają stałe ceny, będziesz oczywiście czekał 3 godziny, no ale pojedziesz za tą cenę, co chciałeś, a tutaj masz na ekranie napisane jak żywo, zapłacisz tyle, żeby dojechać do domu. To była bardzo uczciwa rzecz, no bo pamiętamy czasy, kiedy taksówkarze też naokoło jeździli na taksometr i po prostu nie wiedziałeś, ile będziesz miał, zanim dojedziesz i dopiero się na końcu okazywało. A tutaj było uczciwy ten, okej, jest drogo, ale albo się zgadzasz, albo się nie zgadzasz. I ja bym sobie życzył, żeby jak najwięcej było takich ofert, gdzie świadomie możemy po prostu się zdecydować, nawet jak jest drogo, ale może czasem wolisz drożej, bo wiesz, że dostaniesz, a za tanio to nie dostaniesz.
No, a co jeszcze powiesz odnośnie tych komentarzy? Czy powinny być dodatkowe regulacje za zapisanie fałszywych komentarzy? No, tak, zapisanie fałszywych komentarzy.
No, zapisanie fałszywych, to ja bym się zgodził, że tu powinni ścigać. Znaczy, nie wiem, czy powinny być dodatkowe regulacje. No, jest to oszustwo. Jeżeli ktoś się podszywa i udaje, że produkt kupił i jest z niego zadowolony, a to się nie zdarzyło, no to jest tak jakby wprowadzanie w błąd. No to tak jak ja bym ci powiedział, że sprzedaję ci coś tam, a to nie jest to, tak, bo w środku tam jest coś inaczej ukryte. No to jest jakieś nakreślanie narracji, która nie istnieje. I to jest tak rola państwa. To się zgodzę, że no, w dzisiejszym czasie to państwo powinno właśnie z tym walczyć, z tym, że ktoś oszukuje. Nie z tym, że kasuje negatywne, to też jest znowu drugie pytanie, czy ze swojej strony kasuje, no bo tutaj można by powiedzieć, że zarządza treścią na swojej stronie i może jak udostępnił opcję komentarzy i kasuje te negatywne, no to być może jest to jakiś jego platforma, to może ma do tego prawo, natomiast bardzo by mi się nie podobało to, co wiem, że się dzieje, że niektóre portale oferują takie opcje, że niby się pozycjonują na obiektywne, a tak naprawdę oferują wymazanie negatywnych komentarzy. To też uważam za oszustwo.
Tak, z lekarzami głównie jest kilka takich portali.
Słuchamy właśnie o tym, że z lekarzami. Ale nie mam dowodów.
Oczywiście, nie ma dowodów, ale jest dużo poszlak. Chociażby, okej, ale bo tu jest jeszcze ten klasyczny, gdzieś tam ten państwowo-urzędniczy przepis, to co tutaj się pojawia, że to będzie groziło do 10% obrotów danego sklepu, danego podmiotu. Oczywiście ta kara będzie na rzecz Skarbu Państwa, no bo kogoż by innego. To tutaj jakby ostatnio jest gdzieś tam Rafał Zaorski walczy z XTB, słynną tradingową platformą w Polsce, która przegrała właśnie z KNF-em rozprawę, gdzie nie wiadomo do końca, jakby uzasadnienie jest częściowo tajne, i została wypłacona kara na rzecz oczywiście Skarbu Państwa, a klienci nie dostali nic, ci oszukani. Więc to jest jakby fantastyczne z punktu widzenia państwa, bo jakiekolwiek gdzieś tam oszustwo, my dostajemy kasę, poszkodowany nie dostaje nic. I tu tak samo, nie? Jakby jeżeli oszukamy klientów fałszywą opinią, to ci klienci i tak nie dostaną żadnej kasy z tego, że zostali oszukani. Nawet jakby chcieli. To wszystko dostanie system sprawiedliwości urzędniczy. I to jest niefajne. To jest bardzo...
No i wynagrodzenie, bardzo... bo to raz te kary, a dwa, że jakby stworzone zostało na pewno jakieś stanowiska, gdzie ktoś po prostu będzie pracował i robił coś, co znowu nie jest na korzyść tych oszukanych.
Więc w ogóle systemy sprawiedliwości w państwach Zachodu już przestają pełnić swoją rolę. Już pomijam te wszystkie gdzieś tam... No jakby zupełnie Zachód odchodzi od państwa prawa. Jeżeli odchodził dotychczas, to teraz już odchodzi tak bardzo konsekwentnie, ewidentnie, żeby wszystkie swoje reguły, dzięki którym można było być dumnym, że się było w kraju cywilizowanym, właśnie upadają. Czyli ani domniemania niewinności, ani odszkodowania dla poszkodowanych, ani wolności słowa. No już wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam nas stanowiły wyżej, można się było mówić, że jesteśmy lepsi od Rosji, od krajów wschodu, postsowieckich, od Chin, od tych takich też tam komunistycznych na Dalekim Wschodzie, to już właściwie nie. No, pod względem standardów prawa się zrównujemy. Wszystko się zrównuje niestety w dół. Szkoda, przykre, bo nie ma pozytywnych przykładów.
Kończyć. Ja myślę, że już jest czas i że temat wyczerpany. Także jeżeli coś jeszcze byście chcieli skomentować, to najlepiej oczywiście w komentarzu pod audycją, a w międzyczasie się będziemy widzieli za tydzień, w poniedziałek o 21:00 jak zawsze. Jeżeli nas oglądasz offline, to zapraszamy Cię do udziału, do skomentowania. Również można komentować jak najbardziej coś, co było tydzień temu poruszane, dwa tygodnie temu, albo coś nowego swojego przynieść i pogadamy na pewno o tym bardzo chętnie. I w sumie to chyba tyle z mojej strony, Hugo.
Tak jest. Ja Was chciałbym zachęcić, że jeżeli widzicie jeszcze audycję gdzieś na Facebooku, gdzieś na Twitchu, gdzieś na YouTubie, która już jest, którą słuchacie sobie nie na żywo, tylko na martwo później, to dajcie komentarz, że jakby słuchacie, bo też gdzieś tam jest to dla nas wyznacznik tego, że te algorytmy gdzieś nas dalej podają. Tak, udostępnijcie albo przynajmniej skomentujcie, bo żebyśmy gdzieś tam też widzieli, że to idzie przekaz w świat. No i to tyle ode mnie. To Marcin Hugo-Kosiński mówił.
I Marek Zemsta. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień.
Dobranoc.
Albert, wychodzimy!